Dzień dobry, witam wszystkich na naszym kanale. Jest ze mną dzisiaj Cezary Kazimierczak. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mam do Pana kilka pytań. Pierwsze jest takie, no, przedsiębiorcy w Polsce osiągnęli bardzo dużo w ostatnim czasie. Zrobiliśmy gigantyczny postęp na tle innych krajów w Europie. No jednak nie idzie to w parze z tym, co robi nasz rząd. No i czy ten brak oczywistych inwestycji i reform w naszym kraju jest wynikiem zwyczajnie braku kompetencji tego naszego rządu, która rotuje tam od 1989 roku, czy to jest jakiś celowy zabieg innych podmiotów z zewnątrz, o których normalny zjadacz chleba nie myśli?
Znaczy, polska klasa polityczna nie odstaje jakoś negatywnie bądź pozytywnie, niestety też nie, jeżeli chodzi o klasę polityczną Europy Środkowo-Wschodniej. Jest to związane z wieloma czynnikami. Przede wszystkim wszystkie te kraje, bo to trzeba patrzeć jak na cały region bardziej, odbudowują się po tym okresie komunistycznym, odbudowują swoje elity też, odbudowują swój kapitał. W latach 90. po odejściu czy obaleniu systemu komunistycznego, no to tu było wielkie zmaganie się z pozostałościami tego systemu. Do dzisiaj to zresztą ma miejsce, chociaż wtedy wyglądało to dużo dramatyczniej. Natomiast no, klasa polityczna jest jaka jest i dzieje się to wszystko w kraju bez kapitału, proszę pamiętać. Bo nie jesteśmy w kraju takim jak Stany Zjednoczone, gdzie do służby publicznej najczęściej, teraz już może tak nie jest, ale wcześniej, a przynajmniej tak masowo, a wcześniej no to polityk amerykański to był milioner, który nie chce być miliarderem, tak? I przechodzi z biznesu czy z jakiejś wysokopłatnej praktyki prawniczej czy korporacyjnej do sektora publicznego i próbuje coś tam zrobić. No w Polsce bardzo często kariera polityczna była też karierą finansową, czy umożliwiała życie na wyższym poziomie niż przeciętnie i to jest jakby pierwszy problem. No i tutaj jak pisał kiedyś Tocqueville, że nie ma większego zagrożenia dla wolności niż sędzia, który chce awansować, tak? Więc to jest trochę, nie ma większego zagrożenia dla kraju niż polityk, który chce się wspiąć wyżej. Ja kiedyś byłem na takim seminarium w dawnych czasach, które organizował jeszcze Lech Kaczyński i ona była poświęcona przyszłości klasy politycznej w Polsce i wnioski z tego seminarium no, były takie dość przygnębiające. No, on sformułował taką tezę, że jakość klasy politycznej będzie w Polsce się systematycznie pogarszać, głównie z trzech powodów. Pierwszy powód to jest kwestie finansowe. W polityce no, nie zarabia się, powiedzmy, zbyt dużo wbrew powszechnym mniemaniom ludzi na ten temat. Drugie, brak jakiejkolwiek prywatności. Oczywiście wykoślawiając to, no, taki polityk nawet nie może sobie pozwolić na zatrudnienie na szaro pani do sprzątania do mieszkania, bo mu zaraz to wywleką. I trzecie, coraz niższy prestiż tego zawodu społecznego. Tak? To takie główne trzy przyczyny, które powodują tą sytuację, a ta sytuacja dalej nakręca kolejną sytuację, no, że bardzo wielu ludzi po prostu nie chce wyjść ze swojej strefy komfortu, że się urządziła jakoś w biznesie, czy urządziła się gdzieś, jest z tego zadowolona i nie myśli o wejściu do jakichś działań publicznych, bo kojarzy im się to z bagnem, z niskimi zarobkami, z hejtem, z nienawiścią i tak dalej, i tak dalej. No to jest taka spirala, która się nakręca. Wydaje mi się, że też mamy no, bardzo wadliwą ustawę wyborczą, znaczy system wyborczy, który powoduje de facto, że takimi faktycznymi władcami tych partii politycznych są ludzie, którzy układają listy wyborcze, tak? I on jest panem i władcą całej formacji i każdego człowieka, który w tejże formacji się znajduje. Nieważne jest, jakie poparcie ma wśród wyborców dany polityk. Ważne jest, na którym miejscu i gdzie wpisze go ten, który ma power w zakresie wpisywania na te listy wyborcze. I to determinuje pewnego rodzaju postawy też tych polityków i wobec opinii publicznej, wobec swoich wyborców i wobec swoich kolegów partii. Oczywiście tutaj nie należy mieć żadnych złudzeń. Partia polityczna to nie jest dyskusyjny klub filmowy i obowiązują pewne reguły i pewna dyscyplina, ale w Polsce jest to posunięte do granic absurdalnych. Sytuacja, która mogłaby to poprawić, czy może to poprawić, i pewne oznaki w tym zakresie widać, jeżeli chodzi o klasę polityczną, to jest kwestia wzrostu zamożności społeczeństwa, które cały czas miejsce. No mamy już, startowaliśmy z poziomu tam około 40, w tej chwili mamy 80% PKB per capita Unii Europejskiej. I w ogóle jesteśmy jako kraj w najlepszym okresie swojej historii. Nigdy Polska nie była tak zamożna jak teraz. Do tej pory największa taka zamożność naszego kraju miała miejsce za Jagiellonów. To było 55% PKB per capita ówczesnego lidera europejskiego, czyli Włoch. W tej chwili mamy 70% obecnego lidera PKB per capita, czyli Niemiec. Więc jest to dość znaczne. No i gdyby to się powiązało, czyli ten wzrost zamożności społeczeństwa z jakąś reformą jednak polskiego prawa wyborczego, które by trochę inne postawy wśród polityków kształtowała i też powodowała, że nieco inni ludzie będą do tej polityki szli, to być może ta klasa polityczna by się troszeczkę zmieniła. Drugi powód, to są pewne też archaiczne przepisy, które w Polsce obowiązują. Częściowo one są dziedziczone jeszcze z poprzednich czasów. Częściowo jeszcze są narośle na tych przepisach, jeszcze gorsze. I to by wymagało jakiejś reformy też tego systemu państwowego. W Polsce są te silosy, czyli te nieprzemakalne ministerstwa, te pionowe, które każdy strzeże swojego obszaru jak niepodległości i nie chce ustąpić za nic z tych. I wszelkiego rodzaju przeprowadzenie, wszelkiego rodzaju jakichś reform, zmian jest bardzo ciężkie. W Polsce jest bardzo łatwo coś zniszczyć. Czyli jest jakaś inicjatywa, to łatwo ją zdeprecjonować, ośmieszyć, wręcz wyrzucić, zlikwidować, ale coś stworzyć, to jest niezwykle.
No właśnie do tych rzeczy, które można stworzyć, to chciałbym przejść w drugiej części, ale w tej pierwszej, czy mógłby pan jeszcze przypomnieć osobom, które są z mojego rocznika, po 89 roku, jakie były największe cyrki, które wydarzyły się w Polsce, które zniszczyły naszą gospodarkę? No mam tu na przykład na myśli sprzedaż największych polskich przedsiębiorstw, zniszczenie przemysłu, sprzedaż cukrowni, czy sprzedaż TPSA, tak, razem z tą infrastrukturą wojskową też po części. Czy pamięta pan jakieś takie widowiskowe przykłady, które sprawiły, że jednak Polska mogłaby być dużo dalej, ten przemysł mógłby być dalej, a niestety ktoś to za parę groszy sprzedał za jakąś prowizję?
Są mity w największej mierze. Polska w 89 roku była totalnym bankrutem. System upadł nie dlatego, że my, jak byłem akurat w opozycji, aktywnym działaczem opozycji, upadł nie dlatego, że my byliśmy tacy sprawni i mądrzy i ich obaliliśmy, tylko po prostu zwyczajnie zbankrutował jak przedsiębiorstwo, które bankrutuje. Większość tych zakładów była w całkowitej ruinie i były nic nie warte. Były oczywiście różne przypadki, powiedzmy, tych prywatyzacji takich nie do końca przemyślanych czy mądrych, czy niektóre być może nawet zahaczały jakiś geszeft. Natomiast to zawsze trzeba patrzeć na tą całą sytuację w ten sposób, że był to pierwszy przypadek w historii świata, nie było żadnego punktu odniesienia wyjścia z komunizmu. To nikt nie wiedział, jak to się robi. Polska zrobiła to w sposób podobny i jeden z najlepszych sposobów w całym obozie postsowieckim, ale podobny do całego regionu naszego, czyli Europy Środkowo-Wschodniej. I ten model, który Polska przyjęła, i później też cała Europa Środkowo Wschodnia, się w efekcie okazał skuteczny, bo wszystkie te kraje, które to zastosowały, najszybciej zaczęły się bogacić i najszybciej skracać dystans do Europy Zachodniej, tych bogatych krajów. Te założenia, no one były dosyć proste, no urealnienie cen przede wszystkim, co na przykład na Ukrainie, ani w Rosji nie wystąpiło. Energii, różnych innych rzeczy. Urealnienie pieniądza i spowodowanie wymienialności pieniądza, a jeżeli chodzi o gospodarkę, która przypominam cała była państwowa prawie, z wyjątkiem tam w Polsce było prywatne rolnictwo jako jedyne w bloku sowieckim i trochę rzemiosło, ale to mało znaczące. Ja akurat znałem osobę, która odpowiadała za prywatyzację w Polsce i to nie był Leszek Balcerowicz, wbrew temu, co się dzisiaj mówi, tylko Krzysztof Lis, świętej pamięci. Sporo z nim na ten temat rozmawiałem i oni mieli bardzo jakby proste założenia dotyczące tej prywatyzacji. Mianowicie mały i średni biznes jak najszybciej oddać Polakom, bo obojętnie za jakie kwoty, to nie było ważne. Ważne było tylko, żeby zabrać to z państwa i dać Polakom, bo Polacy mieli jakiekolwiek pieniądze, żeby to prowadzić. Proszę pamiętać, że byliśmy krajem całkowicie bez kapitału, nie mieliśmy żadnych pieniędzy. I to natychmiast zadziałało i to jeszcze było powiązane jeszcze z jedną rzeczą, z takim natychmiastowym rozbiciem tych zjednoczeń, tak zwanych. Zjednoczenie to było na przykład zjednoczenie przemysłu obuwniczego, czyli ono od projektowania takiego buta do jego sprzedaży, cały taki pionowy ciąg sprzedaży. Na tej bazie w Rosji powstała mafia, więc oni chcieli to jak najszybciej rozbić, żeby ta mafia w Polsce nie powstała i nie powstała. Natomiast ten większy biznes, czy duży biznes, albo zostawić przy państwie, albo sprzedać najbezpieczniejszemu kapitałowi, jaki jest dostępny, czyli zachodniemu. Tu trzeba też pamiętać, że te lata 90. to wcale nie był taki okres, że tu się ktoś pchał tak straszliwie do tych krajów postsowieckich. Licencja na Burger King, na prowadzenie Burger Kinga została w 89 roku na cały Związek Sowiecki i wszystkie kraje postsowieckie, czyli tam w sumie to było pewnie ponad 500 milionów ludzi albo i więcej, została sprzedana za 10 milionów dolarów. To Burger King próbował latami tą transakcję unieważnić jakimś dwóm cwaniaczkom tam z Petersburga. Więc tutaj nie było kolejek. I tutaj się u nas i w Europie Środkowo-Wschodniej się to udało. No nie udało się to w Rosji, na Ukrainie na przykład, gdzie tego nie zrobiono i te zjednoczenia przeszły najczęściej w ręce mafii, a przede wszystkim wystąpiły dwa procedery takie, które w Polsce praktycznie były nieznane. Pierwszy to była administracja partyjna, która zaczęła zajmować się tak zwaną rentą monopolową, czyli pomiędzy na przykład, nie wiem, elektrociepłownią albo elektrownią, albo jakimś dostawcą gazu ustawiał się taki pan ze swoją firmą i dopisywał sobie tam, nie wiem, do kilowata, czy tam do czegoś, czy do węgla, czy do czegoś, jakąś niewielką wcale sumkę, ale to tworzyło gigantyczne fortuny. W Polsce była taka próba dość nieśmiała i ona się tam średnio udała, postawienie czegoś takiego pomiędzy Orlenem a dostawcami ropy z Rosji w latach 90. Ale to zakres tego w ogóle nieporównywalny do tego, co w Rosji się działo. No i druga działalność, która w Polsce w ogóle też praktycznie nie wystąpiła, tak zwane cechownictwo. To działało w ten sposób, że to tym się zajmowała akurat ta partyjna kadra, która zarządzała zakładami pracy. Bo to była nomenklatura zarządzająca gospodarką. I to działało w ten sposób, że na przykład taka dyrekcja Huty Stali, obok tejże Huty Stali stawiali spółkę jakąś, która tam kupowała po cenach sowieckich całą produkcję tejże Huty Stali, a następnie dalej sprzedawała je już po cenach rynkowych na świat. To były przebitki rzędu kilkudziesięciu tysięcy procent. Tak powstała oligarchia, tak powstały fortuny w Rosji. W Rosji i na Ukrainie fortuny powstały z trzech źródeł, mianowicie z tego, co wcześniej powiedziałem, czyli z rent monopolowych, działaczy partyjnych, z cechownictwa tej kadry nomenklaturowej w zakładach pracy i z bandytyzmu. To są te trzy źródła fortun. Te rzeczy w Polsce nie wystąpiły w żaden sposób i my w tej chwili śmiem twierdzić, że chyba zrobiliśmy, oczywiście były błędy, to tego się nie da tak zrobić, ale jesteśmy jedynym nawet w Europie Środkowo-Wschodniej, w naszym regionie, jedynym krajem, który nie ma oligarchii. Ostatni oligarcha, Jan Kulczyk, zmarł już. Były wcześniej próby, było kilku, których takie, mieli takie zapędy na oligarchię, niektórzy się wycofali, niektórzy zmarli, ale to było wszystko marginalne w stosunku do tego, co działo się w Rosji, na Ukrainie, także w Azji Centralnej. Tak? Ale oligarchia dzisiaj, no bardzo, mamy dwie takie najbardziej zoligarchizowane gospodarki w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, to są Czechy i Węgrzy, tak? No i Słowacja też w dużej mierze. Słowacja zresztą jest jedynym krajem, który dość mocno odstaje jednak od pozostałych krajów, bo jeżeli weźmiemy taką historię gospodarczą Europy Środkowo-Wschodniej od lat 70. do dzisiaj, to wszystkie te kraje mniej więcej tak samo podążają. Z tą różnicą, że w latach 70. czy Czesi, czy Węgrzy byli znacznie od nas bogaci, i my żeśmy je gonili i przegonili, mniej więcej jesteśmy w tej chwili na podobnym poziomie, bo my się w ostatnich latach trochę szybciej rozwijaliśmy niż oni, ale na tej przestrzeni tych 50 lat to się to wyrównało, z wyjątkiem Słowacji, która tak w uproszczeniu, bo nie pamiętam dokładnie tych cyfr, ale tam w uproszczeniu plus minus 10% czy 15% była od nas bogatsza w latach 90., a teraz jest o 10-15% biedniejsza. I co tu warto powiedzieć młodym ludziom, których niektórych ciągnie do socjalizmu? Nie było żadnej trzeciej drogi. Tak? Trzecią drogę zastosował jeden kraj w obozie postsowieckim, nazywa się Serbia. I Serbia była od nas 2,5 raza bogatsza w 1990 roku, a teraz jest 2,5 raza biedniejsza. I to jest efekt trzeciej drogi. Ja byłem w Serbii, jeździłem tam, widziałem, co tam się dzieje. Te zakłady, których oni nie chcieli sprzedać, bo chcieli zachować jakby dla siebie, przy państwie, to oczywiście ich nie sprzedali, ale one zbankrutowały tam, więc po prostu wszędzie są opuszczone te budynki. No i to jest najlepszy przykład i najlepszy dowód na to. Całe szczęście, że ta Serbia istnieje, bo to nie byłoby jakby argumentów, że socjalizm nie działa, tylko by się odwoływano, a no, bo nikt tak nie zrobił. No nie, właśnie zrobił. Zrobiła to Serbia i to po prostu widać. Także u nas, ja podzielam pana sceptycyzm, powiedzmy, co do polskiej klasy politycznej, ale problem jest bardzo złożony. Wina społeczeństwa też jest tutaj w tym spora. Natomiast no, co do rozwoju, zawsze można było lepiej zrobić różne rzeczy. To każdy, kto, jeżeli oglądają nas przedsiębiorcy, to wiedzą, że każdą rzecz można lepiej zrobić pewnie. Można się wielu błędów ustrzec, ale tak ogólnie, no to pewnie moglibyśmy być trochę dalej i mieć przede wszystkim lepsze instytucje publiczne. No ale dźwigamy ten bagaż niestety tego 50-letniego komunizmu w Polsce, no bo to, co w Polsce absolutnie nie działa i co jest w stanie tragicznym w moim przekonaniu, no to jest jednak dziedzictwo, które ciągniemy za sobą z komunizmu. To jest przede wszystkim najbardziej niedziałającym systemem w Polsce, który w ogóle zagraża już bezpieczeństwu obrotu gospodarczego, a teraz to już w ogóle wszystkiemu zagraża. Już jest ten rozłam w sądownictwie. To jest sądownictwo, które no, uzyskanie wyroku i egzekwowanie kontraktów w Polsce to już jest w zasadzie fikcja. No, to jest jakiś absurd. Ludzie podpisują umowy po kilkaset stron, no bo nie wierzą w realną możliwość egzekwowania kontraktu sądowego, tak w razie czego. To jest służba zdrowia, to jest kolejny element i to jest edukacja i szkolnictwo wyższe. No, to są wszystko dziedziny państwowe, które ciągną się z nami, który był fatalny błąd popełniony w latach 90. czy na początku lat 90., że te dziedziny nie zostały zaorane i stworzone na nowo. Tak? I to jest gigantyczny błąd, za który będziemy i nasze dzieci, być może nawet wnuki płacić, bo sytuacja w tych trzech obszarach, w Polsce wszystko inne działa. No, ja nie słyszałem, żeby ktoś w Polsce miał problem z leczeniem kota, albo nie wiem, z leczeniem zębów. No, nie ma takich problemów. No, to, co jest prywatne, to działa. No, nie działa państwowe, tak? Nie działa państwowe, albo jest pełna patologia. Jak na przykład z tych dziedzin, które ja wymieniłem, to jeszcze jako tako działa służba, ale no, to jest system całkowicie patologiczny, no, gdzie zostały sprywatyzowane wszystkie zyski w tym systemie, a wszystkie koszty też zostały upaństwowione, tak? Czyli wszyscy płacą na tą służbę zdrowia, a teraz płacił jakąś składkę zdrowotną, jakąś absurdalną, jak zobaczyłem tą kwotę. Ja ich nie wykorzystał, mówię, nigdy. I każdy przedsiębiorca o tym wie, jak musi płacić te gigantyczne, te 9% czy ileś. Ten akurat nie jestem już aktywnym przedsiębiorcą, ale tam pobieram jedno wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu i patrzę na te 9%, które oni mi doliczają. Do tego, no, jest kompletny absurd. No, ale to jeszcze jako tako działa. Pierwsze, co ja bym, gdybym został królem Polski albo dyktatorem jakimś, pierwsze, co ja bym chciał, no to system sądowniczy jednak, no bo to nie może
No
być.
właśnie, to zostańmy przy tym, tak? Gdyby miał pan taką władzę, żeby można było wskazać obszary, w których można coś poprawić, to jakie są takie strategiczne inwestycje, które Polska powinna zrobić? Tu jeszcze dopełnię to pytanie w ten sposób, że no Polska, wydaje mi się, na ten moment, gdyby chciała, to ma pieniądze na to, żeby zrobić takie rzeczy, typu poprawa naszej kolei, czy no, zrobienie CPK, czy powiedzmy reforma ZUS-u, Urzędu Skarbowego. Wiele rzeczy można uprościć, nie używając pieniędzy, tak? Sama komunikacja między przedsiębiorcami a ZUS-em, Urzędem Skarbowym, to wystarczy zmienić tytuły listów. Po prostu, tak? Zmienić treść maila, którą oni wysyłają, już by żyło się dużo milej, czy reforma wojskowa. No wiele rzeczy nie wymaga pieniędzy, ale nie jest zrobione. I które z tych rzeczy pan by widział na takie kluczowe, które absolutnie musimy zrobić, tak? Które Polska musi zrobić, żeby wejść na ten wyższy poziom?
Obecnie na pewno kluczową sprawą jest wymiar sprawiedliwości. No, nie może być tak, że mamy dwa systemy sądownicze, które się nawzajem nie uznają. To z tego na pewno nic nie będzie. A drugie, no, to bardzo głęboka reforma tego systemu. Przede wszystkim no, podniesienie rangi zawodu sędziego. To jest jakby też podstawa. No. Sędzia nie może być zależny od prezesa sądu w wymiarze takim, jak jakiś pracownik. No, w Polsce sędziemu urlop jest udzielany nie ma swojego biura. Urlop mu udziela prezes sądu. No, są rzeczy, no, takie, no, mało sensowne. I zmiana całej procedury sądowej. No, przede wszystkim podzielenie, tak jak jest to w Stanach Zjednoczonych, spraw na małe i duże. I te małe, które są rozpatrywane w bardzo prosty sposób przez jednego sędziego i szybko. Wprowadzenie też tego trial, tej zasady, że proces jest prowadzony dzień po dniu, aż do jego zakończenia. No, cała masa zmian systemu tego archaicznego zawiadomień sądowych. Cała masa tych rzeczy. No i kwestia też jednak wyeliminowania z tego zawodu tych awansów, no bo to jest jakiś dramat. No jak sędzia i wprowadzenie zasady jednak, no nie może być sędzia po studiach 26 lat. No to jest absolutnie niepoważne. No. Sędzią, do tego trzeba jakoś tam dojść stopniowo oczywiście i przedłużać ten, ale tak docelowo, no to sędzią powinien zostawać człowiek po przebyciu co najmniej 20-letniej, jak nie, no nie, 20-letniej to pewnie maks, 20-letniej praktyki w zawodzie prawniczym, jako radca prawny, adwokat, prokurator, cokolwiek, żeby posiadał jakieś doświadczenie życiowe. No. Ja byłem na jakichś sprawach takich gospodarczych, gdzie miało rozstrzygać o jakichś tam dość poważnych rzeczach, no, 26-letnie dziewczę, no, które z całym szacunkiem, no, ale no, nie powinna się tym ta osoba zajmować. Powinien być ktoś, kto ma jakieś większe doświadczenie życiowe, no, i do tego trzeba bezwzględnie doprowadzić. Jeżeli on po przebiegu takiej kariery prawniczej, czy tam biega steczką po mieście i próbuje zlecenia pozyskać od firm, je reprezentować, no to aplikuje na jakieś stanowisko, no aplikuje, nie wiem, do jakiegoś sądu i to jest koniec jego kariery, on już dalej stamtąd nie pójdzie, tak? Jak chce być wyżej do sądu apelacyjnego, okręgowego, no niech tam aplikuje, tak? Jego przebieg dodatkowej kariery, jego zostanie CV, jego rekord zostanie uznany, że on się nadaje do sądu apelacyjnego, to już tam zostaje, ale nie ma czegoś takiego, jak jest teraz w Polsce, no bo jeszcze raz powtórzę te słowa Tocqueville'a, nie ma większego zagrożenia dla wolności obywateli niż sędzia, który chce awansować. No, to jest, się posunie do najróżniejszych rzeczy, żeby to było możliwe i z tym trzeba skończyć. Druga sprawa, no to kwestie też, chociaż mniej palące, jak mówię, to są kwestie, znaczy to akurat palące jest, kwestia infrastruktury. No, to, że w Polsce się cli 17% cargo, no to nie jest wynik jakiegoś spisku, tylko Polska zaczęła się bardzo szybko rozwijać. Nie mieliśmy infrastruktury, bo komuniści jej nie zbudowali. My, żeśmy byli zajęci odbudową kraju, też nie mieliśmy pieniędzy na te wielkie inwestycje infrastrukturalne. Teraz mamy. No ale gdzieś ten towar musiał przylatywać i zaczął przylatywać do Lipska, tak? Do Lipska, do Pragi, ale do Lipska głównie. Natomiast no teraz trzeba to lotnisko wybudować i tu nie ma co filozofować, bo pierwsza analiza dotycząca lotniska dla Warszawy była zrobiona jeszcze za Gierka w latach 70., a potem kolejne rządy robiły. To nie jest, CPK nie jest pomysłem PiS-u, ani nie jest pomysłem Platformy, ale w każdym razie pierwsza została zrobiona za Gierka w 75 roku przez jakiegoś profesora, później taką analizę przy użyciu różnych międzynarodowych konsorcjów doradczych zrobił rząd SLD-PSL, potem zrobił to PiS pierwszy, potem pierwsza Platforma zrobiła taką też analizę, to wszystko miliony złotych kosztowały, potem znowu PiS, ale to jest ważne w tych analizach wszystkich. Wynik tych analiz wszystkich był identyczny i konkluzje tych, co państwo polskie miliony wydało na to, były identyczne. I
no to właśnie, to przepraszam, że wejdę panu w słowo, no bo to z każdą osobą, którą rozmawiam, która jest no, przedsiębiorcą, większość moich znajomych z przedsiębiorcami, no to nawet nie rozstrzyga tego w zakresie, czy warto, czy nie warto, tylko każdy mówi, że no takie coś by było potrzebne, tak? Wiadomo, że cargo nie może w nocy latać nad Okęciem. Ja mieszkam zresztą tutaj 4 minuty od Okęcia, więc ten hałas jest przez cały dzień jest dość spory, więc no to cargo nie lata w nocy. No ale no, dla wszystkich jest to oczywiste, więc jaki jest główny powód, dla którego to się nie dzieje? Czy to jest tak, że robienie analiz to jest coś, na czym się zarabia? Czy to jest tak, że raz na 4 lata można powiedzieć, że to jest czyjś pomysł, czyjś sukces? Czy to jest tak, że Niemcy rzeczywiście w jakiś sposób nas szachują i mówią, nie róbcie tego, bo nie damy wam czegoś. Jaki jest taki główny powód, dla którego to nie może po prostu powstać? Bo pieniądze przecież są.
Główny powód jest polityka. To jest myślę 80% tego problemu. Natomiast Niemcy, no oczywiście, no, gdyby pan był Niemcem i miał lotnisko w Lipsku, też by się to panu nie podobało, że chcą tu panu podebrać, tym bardziej, że mają doświadczenia z naszym portem kontenerowym w Gdańsku, który zrobiliśmy z Singapurem i z Australijczykami. Żeśmy mnóstwo biznesu z Rostock, to żeśmy tam w ogóle rozłożyli, ale z Hamburga też żeśmy podebrali, a nawet z Rotterdamu. No bo szybciej jest jednak z Gdańska przewieźć na południe Europy, niż wieźć to z Hamburga. Więc mają przykre doświadczenia i oni na pewno będą zwalczać CPK, jak to jest możliwe, ale głównym powodem jest polityka i parę błędów, które przy tym popełnił PiS, no bo myślę, że dwa są główne błędy, które PiS robił. PiS niepotrzebnie upolitycznił strasznie ten projekt. Zrobili z niego taki jakby sztandar, jakby to było ich całkowicie, zamiast taki narodowy, zrobić z tego narodowy projekt, to zrobili to, że to w zasadzie pisowski projekt, no więc no wiadomo, że opozycja no musi to zwalczać, no bo nie ma innego wyjścia. Tak? I drugi problem o charakterze propagandowym, że rzeczywiście wśród ludzi, którzy nie znali się, nie byli zaznajomieni szczegółowo z tym projektem, no to i tylko naskórkowo coś o nim wiedzieli, no to to wyglądało na gigantomanię, bo oni nie opowiadali o pierwszym etapie budowy lotniska, czyli 35 milionów ludzi. Jak w tej chwili jest 22 chyba miliony na Okęciu i w tym roku 24% slotów Okęcie musiało odmówić, bo tylko 600 slotów dziennie i musiało odrzucić 24%, czyli 35 milionów to nie jest żadna gigantomania, tak? To jest bardzo konserwatywne, bym powiedział, podejście do tego. Natomiast oni zaczęli mówić o docelowej. Oni nie mówili o 35 milionach, bo to wiesz, tylko oni mówili, zaczęli z najgrubszej rury i zaczęli walić 100 milionów, tak? A 100 milionów to jest być może to będzie za 50 lat, tak? Albo za 40, albo może nigdy nawet. Bo ten projekt, on był zrobiony po Bożemu, on był skalowalny, tak? I zaczynamy od 35, i potem, jaki będzie rynek, to będziemy to zwiększać. Też natężenie duże tejże propagandy było w okresie załamania rynku lotniczego w czasie pandemii. I też nikt do końca nie wiedział, jak to się będzie szybko odbudowało, i bardzo wątpię, czy byli jacyś eksperci, którzy mówili, że ślady po pandemii w 2023 roku zanikną. No bo tak się de facto stało. Ten rynek się odbudował natychmiast lotniczy, też jeszcze te zaoszczędzone pieniądze, czyli takie odłożone podróże nastąpiły i tak dalej, i tak dalej. No i te inwestycje infrastrukturalne, tak, port kontenerowy, no, który rząd twierdzi, będzie kontynuował. No i kolej. No kolej jest gigantycznym wyzwaniem. No Polska odbudowała drogi, więc siłą rzeczy nie miała pieniędzy na kolej. Na kolei się nie zarobi. To jest funkcja, taki cel publiczny. No ale chyba państwo polskie, no, stać na to, żeby mając 80% PKB per capita krajów europejskich, żebyśmy po ludzku mogli podróżować. Ja osobiście mam zastrzeżenia i wątpliwości co do tych szprych wszystkich w CPK planowanych, no bo nie wiem, czy kolej szybka do Sanoka czy do Giżycka to jest rozsądne. Wydaje mi się, że raczej nie. Ale do tych wielkich miast, szczególnie to, co już się buduje, no i co jest najdroższe w tym całym bałaganie, czyli ten Y, czyli kolej z Warszawy do Łodzi, Poznania i Wrocławia. Wczoraj CPK się chwaliło właśnie, że przyszła decyzja środowiskowa na terenie województwa łódzkiego i można już te prace jakby zaczynać i kończyć. No to jest najdroższe. CPK, sam dokończenie lotniska w tej chwili to dla Polski to jest peanuts. To 6 miliardów złotych. Trzy już zostały wydane, trzeba wydać trzy. Jeszcze 3 miliardy, 8 miliardów dają inwestorzy prywatni. No i oczywiście no, musi być zbudowana te całe osprzętowienie tego lotniska, czyli dojazdy i tak dalej, i tak dalej. Bo jeszcze tylko wrócę do tego, co te wszystkie analizy mówiły, które były przez lata 30 zamawiane. Lotnisko między Warszawą i Łodzią spięte z siecią kolejową i drogową. To są wszystkie te analizy, taka sama konkluzja była. No i te spięcie z tą siecią drogową, szczególnie ten Y, jest po prostu strasznie kosztowny. No, tylko no, wydaje mi się, że jeżeli chcemy być nowoczesnym krajem, no to powinniśmy mieć nowoczesną kolej. Polska jest stworzona do kolei. My na samoloty takie wewnętrzne, no to się tak średnio jakby opłaca. No, jeżeli ta szybka kolej powstanie, to poza tam Szczecinem czy coś, to ja wątpię, czy Zieloną Górą, czy ktoś będzie tam tak bardzo tymi samolotami się wewnątrz Polski rozbijał, bo już sens. Ja na przykład ostatnio z jakimś zdumieniem zobaczyłem, że jest 4 czy 5 samolotów z Lublina do Warszawy dziennie. Mówię, Chryste Panie, no to ja rozumiem, że ci ludzie no to latają do hubu gdzieś, tak, że leci. Czekuje się w Lublinie, wsiada, bagaże oddaje i leci, nie wiem, dalej gdzieś do Okęcia i z Okęcia gdzieś dalej. No bo jechać samolotem Lublin-Warszawa czy Warszawa-Lublin, to jest jakiś absurd. Przez godzinę samochodem się jedzie. No, nie bardzo jestem w stanie to zrozumieć. Więc gdyby taka kolej powstała, to ten ruch samolotowy w Polsce, no to tak średnio wydaje mi się, miałby zastosowanie, chyba że do hubu, tak? No, że leci do hubu wtedy. Ale lotniska tak czy inaczej te lokalne przetrwają. No, jeżeli chodzi o gdańskie lotnisko, na które się premier powoływał, Tusk, że on by wolał 20 minut do lotniska dojechać niż jechać do Warszawy, to dalej sobie będzie spokojnie jeździł, dlatego że z Warszawy do Gdańska to jest 9% samolotów lotniska gdańskiego, a reszta to jest na krótkie trasy europejskie, no bo na żadne długie trasy nie będzie latał, bo w Gdańsku nie zbierze pasażerów, choćby nie wiem, co robił, tak? Natomiast do Warszawy to jest tylko 9% tego ruchu, no więc jakby cała Warszawa miała wszystko zabrać, to się tam nic z tym lotniskom lokalnym nie stanie. Druga kwestia to są kwestie infrastrukturalne, czyli port lotniczy, Atom i port kontenerowy w Świnoujściu. Rząd twardo deklaruje, że to powstanie, no i to będzie duża rzecz dla naszej infrastruktury.
No właśnie, dlaczego od tylu lat ta elektrownia atomowa nie może w Polsce powstać? No bo znowu pytanie, z jakiego powodu? No bo tak, inwestorzy podobno są, wszyscy chyba rozumieją, że się to przyda, no ale to trwa już, ja odkąd jestem dzieckiem, to w telewizji widzę, że będą budować elektrownię atomową, no a zanim oni ją zaczną budować, to jeszcze drugie tyle będą ją budować, więc to się wydarzy, jak ja już będę bawił wnuki pewnie, nie?
No, pewnie przy dobrych wiatrach gdzieś 2035 może coś będzie. No to jest fatum wisi nad Polską, bo już Żarnowiec, już to w 89 roku zostało to wstrzymane. Potem nie było cały czas pieniędzy. W tej chwili, jeżeli chodzi o finansowanie tej elektrowni, to też nie jest wcale taka prosta i jasna sprawa. Ale wydaje mi się, że to jest do przeskoczenia. No Polska zbytnio nie ma wyjścia, jeśli chodzi o energię. I musi to zbudować. No, deklaracje rządu są jednoznaczne. Mam nadzieję, że te dwie, trzy elektrownie jądrowe powstaną. Ten biznes jądrowy to jest też biznes polityczny. No, my powinniśmy coś kupić od Amerykanów i coś od Francuzów, tak? I pewnie tak się stanie w jakiejś tam perspektywie. No trzecia, no to jest prywatna niby ta koreańsko-polska. No okej. No i jeżeli chodzi o atom i kolej, no to ja boję się o ten cepek, bo on się wdał w to mordobicie polityczne. W dużej mierze z winy PiSu, który próbował to zawłaszczyć i rzeczywiście przedstawiał to w sposób całkowicie taki, no jak ktoś tego nie zna projektu, to myśli, że to jest gigantomania. No, to jest uprawniony do tego, żeby tak myśleć, no bo oni przedstawiali sytuację z roku 2060, jakby ona miała być za parę lat, tak? A do 2060 roku to jeszcze jest kawałek drogi. No i później oczywiście podatki, no to jest problem. No.
To do podatków zaraz przyjdziemy, bo widziałem pan ostatni wpis na Twitterze, to za chwilę do nich dojdziemy. No ja myślę, że każdy, kto był w Katarze, w Dubaju, w Tajlandii, w Bangkoku czy w Singapurze widzi, jak te huby działają i jak się te wszystkie kraje ze wszystkimi krajami wokół, nawet między kontynentami komunikują, no to jest inna ranga tego miasta.
Dubaj, Stambuł, no to przecież oni swoje położenie w sposób perfekcyjny wykorzystali. My mamy bardzo podobne położenie, jeżeli chodzi o Europę Środkowo-Wschodnią. Jesteśmy w zasięgu tam około 200 milionów potencjalnych pasażerów, no więc to jest...
No jesteśmy bardzo wysunięci na wschód, więc jeżeli ktoś chce stąd lecieć do Pekinu czy lecieć do Tokio, no to Warszawa jest bliska. No lecenie 16 godzin lub 14,5 godziny to jest duża różnica. Ja latam często do Australii, więc te półtorej godziny ostatnie to już jest największa męczarnia, więc ma to znaczenie, żeby przesunąć to na wschód, więc dla mnie to jest oczywiste. Chciałem zapytać jeszcze, zanim przejdziemy do tych podatków, o jedną rzecz. Ile jest takich organizacji o podobnym profilu do Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, które mają realny wpływ na takie decyzje rządowe? No pan jest w tym długo i to wygląda tak, że wy spotykacie się z rządem, z politykami, rozmawiacie i oni kiwają głową i mówią, to jest mądre i będziemy coś z tym robić, czy to jest tak, że nie rozumieją tego, czy kiwają głową, że będą robić, a nie robią? Jak to wygląda w praktyce, ile takich organizacji jest, jaki macie wpływ?
Znaczy, bo są trzy duże organizacje pracodawców i trochę mniejszych. W Radzie Dialogu Społecznego zasiada w tej chwili chyba sześć organizacji. To są takie przez sąd uznane za reprezentatywne. Sąd uznaje reprezentatywne, no ale są trzy duże organizacje, w tym między innymi my. No i no my prowadzimy lobbying jakby w imieniu swoich członków w najróżniejszych rzeczach. nie wiem, no taką znaną było Polski Ład. No to, że w Polskim Ładzie został w ogóle wprowadzony ryczałt egzekwowany, no to jest wyłącznie zasługa nasza. Czy obniżona ta składka z 9 do 4, tam 95 dla działalności i tam parę innych rzeczy, no to jest wyłącznie wydarte i wywalczone. Natomiast to generalnie co do zasady, no to jest najgorsza robota na świecie, dlatego że jeśli pan ma jakiś sukces i pan do czegoś przekona polityków, to pan nie może o tym mówić, pan siedzi cicho i się nie odzywa, tak? A oni to ogłaszają, robią tam i tak dalej, i tak dalej. Tak było z Polskim Ładem w zasadzie. Tylko ryczałt ewidencjonowany to mogliśmy ogłosić razem, a potem to już nie. A jak pan przegrał i pan się drze wtedy publicznie, no to już wszyscy widzą, że pan przegrał. Generalnie dochwali się pan porażkami swoimi, czyli coś odwrotnego niż jest w życiu. Tak? I biznes tutaj jakiś tam wpływ na to ma, tak? Ja nie wiem, co to teraz niektórzy koledzy opowiadają, ale no za PiS-u z tym dialogiem nie wcale nie było najgorzej. No, oni chcieli rozmawiać, tak? Różnie z tych rozmów wynikało. No teraz jest na przykład kwestia tego systemu kaucyjnego, gdzie ta ustawa naprawdę, byśmy bardzo dużo przy niej pracowali i byliśmy w stałym kontakcie i ona została no po Bożemu jakby zrobiona, tak? No z wyjątkiem jakichś absurdalnych terminów, które ktoś się tam uparł jakoś politycznie. No teraz spróbujemy to odkręcać. Ona została uchwalona z nierealnymi terminami wprowadzenia tego systemu kaucyjnego. Teraz spróbujemy to odkręcać. Wtedy no nie rozumieliśmy w ogóle. No zrobić dobrą ustawę, którą biznes akceptuje, jest okej, i wpisać tam durne terminy, które są nierealne, no to wie pan, no to jest takie mało racjonalne, no ale tam widocznie komuś jakaś zapadka nie przeskoczyła w tym czasie, co trzeba i się na to uparł. Więc tak to z grubsza wygląda.
Ja jeszcze mam pytanie dotyczące właśnie tego pana wpisu na Twitterze, który widziałem przed naszym wywiadem, dotyczące propozycji nowego systemu podatkowego. No ja prowadzę firmę, działalność, spółki no i wiem w praktyce, jak to wygląda. Podatki wcale nie mamy wysokie na tle innych krajów. Rzeczywiście te podatki są niskie. Jeszcze jak się to skonstruować w Polsce, to mamy jedne z niższych, nawet bym powiedział. Już pomijam to, że zagraniczne duże podmioty tego podatku płacą mało albo wcale. No i pytanie, dlaczego tego nie można uprościć? No bo są analizy, są wyliczenia, że gdyby zrobić to porządnie i to uprościć, pieniędzy będzie tyle samo lub nawet może by było i więcej w perspektywie, z racji tego, że mielibyśmy prostszy system no, prawno-podatkowy, powiedzmy. No ale jednak tego nie idzie zrobić, wręcz ciągle jest to komplikowane. I tu też drugie pytanie od razu jest takie, dlaczego, bo przekonanie przynajmniej z ludzi z mojego rocznika jest takie, że rząd nam robi to specjalnie, tak?
Nie,
pan
nie.
Tutaj trochę nakreślił tego kontekstu na początku, dlatego pana zaprosiłem, żeby to wybrzmiało, że to są te pozostałości i tak dalej, ale my naprawdę, niech pan mi uwierzy, mamy przekonanie, że oni nam to robią specjalnie, żeby nam było trudniej, żebyśmy nie mogli się wybić, tak? I żebyśmy siedzieli cicho i grzecznie, pomimo tego i tak Polacy sobie świetnie radzą. No więc dlaczego nie można po prostu przejechać jak walec po tych przepisach i zrobić to, co działa, żeby Polacy się bogacili? To oni wtedy też będą mieli więcej władzy politycznej przecież, no bo im Polska będzie bogatsza, tym będą mieli silniejszy wpływ, silniejsze oddziaływania. To też przecież by działało na ich korzyść, prawda? A tutaj jednak tyle lat analiz, tyle lat różnych wyliczeń i tak.
Mało polityków rozumie biznes, to jest pierwsza rzecz. Są politycy, którzy biznesu nie lubią, co do zasady. Duża część obecnej klasy wyższej urzędniczej to są de facto w moim przekonaniu neomarksiści, którzy się naczytali Piketty'ego i różnych innych rzeczy i oni generalnie takich tam, jak się tam spędzałem godziny na dyskusjach i walce z Polskim Ładem w Ministerstwach Finansów, to ja tam słyszałem takie sformułowania, które mi do głowy nie przychodziły, wypowiadane z pogardą o spoconych tirowcach na przykład. Ci spoceni tirowcy robią w ogóle nadwyżkę handlową polską w całości. Ale to jest dla tych ludzi, dla tych neomarksistów, to mi się wydaje, że świat idealny to jest taki, że rolnictwo jest w ogóle skasowane, bo to chamy, tam środowisko zatruwają, zwierzęta męczą i mordują, to zlikwidować, to przywozić gdzieś tam z Ukrainy, coś tam, coś tam. Biznes to korporacje, produktywność. No, badanie, że pani, która sprząta w biurze, będzie miała wyższą produktywność, jak będzie pracowała w korporacji, niż w małej firmie sprzątającej, jest po prostu śmieszne. Niektóre prace, czy zawody, czy firmy wcale nie muszą mieć wysokiej produktywności, bo one innym celem służą, bo nie wiem, innowacyjność w cukierni, to co mają do pączków, proszek X sypać, czy absurd kompletny, ale tam jest takie wyobrażenie, że biznes to jest Intel, to jest biznes. I ludzie powinni pracować w Intelu, a reszta tych chamów to na dochód podstawowy niech idzie. I to ja to wulgaryzuję oczywiście, tak żeby było bardziej to takie wyostrzone i wyraźne, to aż tak źle to na szczęście nie jest, ale na końcu to się do tego sprowadza. Korpo wielkie i wielkie tam produktywność, innowacyjność, fabryka tych półprzewodników, nie wiadomo co tam jeszcze i tak dalej, dochód podstawowy i tyle, tak?
I z tego, co pan mówi, to jest tak, że oni naprawdę, naprawdę myślą tak, jak myślą i tutaj nikt nam krzywdy celowo nie robi, tylko po prostu nie mają zielonego nie. pojęcia o tym, że można by, może by było lepiej.
Częściowo, oczywiście tak, no i brak takiego przywództwa politycznego, no bo te wielkie reformy, no to można zrobić na dwa sposoby, jak się pokazuje, jak się coś wali, to teoria albo Murphy'ego, ale ja go przypisuję mojemu koledze Gwiazdowskiemu, który mówi, że politycy się zachowują rozsądnie, jak już nie mają żadnego innego wyjścia, tak? Więc to jest, jak się wszystko wali. A drugie, no kwestia wielkiego przywództwa politycznego. Tak jak, nie wiem, takich wielkich przywódców jak Reagan, czy jak Thatcher, która wzięła to wszystko i tam ona zrobi, przepnie, przeprowadzi jak walec, wymusi to i tak dalej, i tak dalej. No, póki co nam się coś takiego nie trafiło od odzyskania niepodległości w 90 roku. No ja mam nadzieję, że w którymś momencie przyjdzie. No, polski system podatkowy jest najgorszym, drugim od końca. Gorszy mają Włochy tylko w krajach OECD. Nie pod względem wysokości, bo się z panem całkowicie zgadzam, bo nie mamy wysokich podatków, mają podatki głupie i skomplikowane, tak? I należałoby je uprościć. No, my w tej chwili jednak, jako organizacja uznaliśmy, że ważniejsze jednak od uproszczenia podatków jest zapewnienie jakiejś elementarnej stabilności prawa. I próbujemy walczyć o jakieś vacatio legis większe. No my mamy propozycję bardzo bolszewicką, która przeraża wszystkich polityków, jak to słyszą, to w ogóle się cofa. Czyli, że prawo gospodarcze wchodzi raz w roku, 1 stycznia, poprzedzone co najmniej 12-miesięcznym vacatio legis. Zaczynają teraz przebąkiwać o 6-miesięcznym vacatio legis. Ja bym chciał jednak to dalej podciągnąć i to o to te większe organizacje pracodawców głównie teraz w tej chwili o to walczą. Jest to też, dobre są do tego argumenty, bo Polska ma bardzo dobre wszystkie wskaźniki ekonomiczne w tej chwili. Naprawdę bardzo dobre. Większość krajów europejskich wzięłaby je z pocałowaniem w rękę. Z wyjątkiem jednego, mianowicie prywatnych inwestycji krajowych. To jest dramat i tragedia. I ten dramat i tragedia jest bezpośrednio powiązany z bardzo wysoką wyceną ryzyka regulacyjnego. Znaczy przedsiębiorcy boją się inwestować, bo nie wiadomo, co tym na wiejskiej tam strzeli do głowy. Jakby zacytować jeszcze raz cytowanego już dzieje Tocqueville'a, to życie, zdrowie, imienie każdego obywatela Francji jest w zagrożeniu, kiedy parlament obraduje w Paryżu. Tak? I to można przełożyć też na warunki polskie i z tego powodu te inwestycje są na dramatycznym poziomie. Dramatyczne, bo inwestycje zagraniczne są wysokie i one idą i tak dalej, i tak dalej. Są ambasadorowie, polscy politycy są strachliwi, pan ambasador poleci do jednego czy do drugiego jakiegoś tam mocarstwa, pogrozi paluszkiem i się panowie uspokoją. No a za polskiego średniego czy większego nawet przedsiębiorca kto tam poleci? No to on powiedział, o tam, zresztą ja w Ministerstwie Finansów słyszałem, że za fraudy to odpowiada ten mikrobiznes w Polsce, że to oni fraudy robią. No, ja nie wiem, na ile fraud może zrobić kwiaciarka, ile ona tam skręci tych pieniędzy. budżetowi państwa, no to już mniejsza z tym, tak?
To wie pan co, to jeszcze jedną rzecz, przepraszam, że wejdę w słowo, jeszcze jedna rzecz a propos tego, co pan powiedział. Przyszło mi do głowy tak, Niemcy mają swoje izby przemysłowo, takie gospodarcze, AHK chyba, tak? W Polsce, w Chinach, no jeżeli ja jestem Niemcem, obrazowo mówię dla osób, jeżeli ja byłbym Niemcem i chciałbym zrobić biznes w Polsce, to zwracam się do takiej izby i oni przez różną sieć kontaktów mogą mi przynajmniej wskazać, pomóc, doradzić. Ja jako Niemiec kontaktuję się ze swoimi ludźmi, powiedzmy we Wrocławiu, i z nimi rozmawiam i mogę dojść do jakiejś strefy przemysłowej, kupić działkę, coś wybudować i mam wsparcie swoich rodaków, tak? Czy chciałbym biznes robić w Chinach, no to też. Czy wy gdzieś prowadziliście kiedyś rozmowy, czy słyszał pan o takich rozmowach, no że ktoś powiedział, słuchajcie, stwórzmy taką izbę międzynarodową w najważniejszych krajach, z którymi Polska ma największy import-eksport, no i pomóżmy po prostu naszym rodakom w robieniu biznesu międzynarodowo, bo taki kraj jak Holandia czy Dania jest na tyle mały, że nikt tam nie rodzi się z myślą, żeby robić biznes wewnętrzny, tylko oni, na przykład Duńczycy z natury wiedzą, że robią projektowanie u siebie, a Polacy w fabrykach w Kępnie na przykład produkują meble, tak? Bo i wysyłają to na świat pod swoją marką, a produkcja jest w Europie Wschodniej i nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby robić gigantyczną fabrykę w Danii i sprzedawać Duńczykom mebli, bo rynek jest za mały. My mamy to przekleństwo, że Polska jest na tyle duża, że można otworzyć w miarę dobry biznes, ale na tyle mała, żeby zrobić gigantyczny biznes. No i czy były takie rozmowy, żeby gdzieś Polakom pomóc, żeby te izby pootwierać, stworzyć, takie, które realnie działają, a nie, że przyjeżdża ambasador, robi sobie zdjęcie i mówi, że był na spotkaniu i zrobili sobie fotkę.
To się zaczęło dziać, ten pajek się troszeczkę zmienił, bo do tej pory te stanowiska przed tą reformą, którą poprzedni rząd zaczął robić, to był absolutny dramat. To był jakiś pan tam wysłany w nagrodę czy za karę, nie wiem, który miał jakiś folder tam z Chopinem, z żelazowej woli, go wręczał każdemu. Te biura pajichu zaczęły się otwierać i tam to zaczęło trochę działać. No jeszcze na małą skalę mam mało doświadczenia. Z tego, co ja zdążyłem zaobserwować, to musi być rządowe. To inaczej to nie zadziała. Prywatny biznes tego nie jest w stanie stworzyć. Bardzo dobrze to działa, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, mimo te sekcje interesów gospodarczych. Ja mieszkałem w Ameryce, więc tam przez jakiś czas nawet byłem w takim ścisłym ich networku, więc tam widziałem, jak oni się sprężają. To działa jak normalna mała firma. Oni to mają cennik, co tam się chce, to oni to organizują, to spotkania, nawet widziałem na tym cenniku przewiezienie z lotniska do hotelu, się znajdujesz, czy jakieś tego typu rzeczy. Dobrze to robią Niemcy, też, nie najgorzej. Bardzo dobrze Tajwan to robi. To ich przedstawicielstwo tutaj w Warszawie jest naprawdę. Korea teraz, my jesteśmy takim hubem z kolei dla różnych krajów, organizacji, jeżeli chodzi o Ukrainę. Tutaj te wszystkie delegacje, które przyjeżdżają, to do nas przychodzą. No to Koreańczycy tu do takich prac studyjnych nad tym, jak oni mogą na tej Ukrainie zaistnieć, do Warszawy, stworzyli biuro i przysłali tu 36 osób, które przy tym mają pracować. W Polsce w Paichu chyba jest 2 czy 3 osoby w biurze w Kijowie. Inna rzecz, że to w tej chwili wyłącznie prace studyjne, tak, oni tam, ja oglądam te slajdy super tych zachodnich krajów odnośnie Ukrainy, no to jest tam zaszyty dość duży potencjał naiwności w tym wszystkim, no ale być może się nauczą, no nie wiem, tak, no, w każdym razie oni się szykują na rzeczy, których na razie tam nie ma i nie będzie, no bo dopóki trwa wojna, nie będzie żadnej odbudowy. Na razie spoceni tirowcy polscy wykręcają tam nieprawdopodobne wyniki, bo żeśmy zdominowali handel na Ukrainie w zakresie budowlanki i spożywki i paliw. I polski spocony tirowiec robi tam 1/3 ekspansji, eksportu Unii Europejskiej, bo na 30 miliardów eksportu euro do Unii Europejskiej polski spocony tirowiec robi 10, więc 1/3. Ale no inwestycji no tam nie będzie, no kończą się inwestycje, które były wcześniej zrobione, tam fabryka oknoplastu pod Lwowem, czy fabryka Celsanitu przy drodze żytomierskiej, no to się kończy, tak, bo to było wcześniej zaczęte, potem przerwane, teraz się kończy, ale to nowych inwestycji nikt nie będzie robił. Realne inwestycje na Ukrainie w tej chwili to to jest spekulacja ziemią. I to robią nawet nie jakieś firmy rolnicze, tylko po prostu fundusze spekulacyjne, które to teraz tanio kupują i liczą na to, że jak się wojna skończy, to drogo sprzedadzą. Tak? Więc tym się musi zająć rząd. Początek tego został zrobiony w postaci utworzenia, przekształcenia i zorganizowania tego PAIH-u. On sobie w jednych krajach radzi lepiej, w drugich gorzej, ale no, żeby on się mógł mocniej rozwinąć, to musiałoby być też większe zapotrzebowanie polskich przedsiębiorców, którzy borykają się z problemem, który pan bardzo tutaj trafnie zdefiniował i mogę się podpisać dwoma rękami pod tym, że jesteśmy za duzi, żeby musieć iść za granicę i nie mamy tego genu imperialnego takiego. Chociaż tak strasznie kiedyś pamiętam, mam takiego kolegę na Ukrainie, ukraińskiego przedsiębiorcę, którego straszliwie gnębiłem, żeby mnie zawiózł pod pomnik faceta, który wymyślił, zrealizował i zrealizował zbrodnię wołyńską, niejakiego Klaczkiewskiego, który ma pomnik w Równem i pod Równem i go tam, on strasznie tego nie chciał zrobić, bo mu było głupio, no ale na nim to wymusiłem i jechaliśmy tak samochodem, tak już zrezygnowany, że musimy wjeść tam do tego mordercy. I mówi w pewnym momencie tak, bo ty to myślisz, że to tak łatwo jest żyć pomiędzy takimi dwoma imperialnymi krajami jak Polska i Rosja. Także niektórzy nas mają za imperialistów, tak? Ale tego genu imperialnego niestety nie mamy. I stąd no, też nie ma takiego wielkiego zainteresowania. Ale ja gdzie na świecie nie pojadę i jak tam czasami pójdę do jakiejś ambasady i pogadam, to się okazuje, że nawet w jakichś takich dziwnych krajach typu Senegal, to nie jakoś ten biznes ten polski gdzieś tam jest obecny, może nie jakiś tam wielki, no to małego to wszędzie zawsze jest, tam zawsze jest jakiś tam pan Zenek, który jakoś prowadzi tam biuro turystyczne czy coś, ale to wszędzie gdzieś tam się przebiera. Natomiast żeby to mogło zafunkcjonować lepiej, te PAIH-y nasze, no to musiałoby więcej tych polskich przedsiębiorców chcieć mieć tą ekspansję. Pana pokolenie już nie ma takich kompleksów, bo wy jesteście pierwsze pokolenie, które żyje w dobrobycie. Wy nie wiecie, co to jest bieda. Nasze pokolenie wyrosło z PRL-u, my mieliśmy gigantyczne kompleksy do tego Zachodu. Ja jak pierwszy raz wjechałem na Zachód w 1986 roku, ja byłem w absolutnym szoku, ja nie mogłem do siebie dojść. Ja zrozumiałem, że to nie jest kwestia wolności wyboru, wolności prasy, demokracji i tak dalej, tylko to jest kwestia przepaści cywilizacyjnej, która istnieje pomiędzy Polską i Francją, że to są dwie różne rzeczy. Ja mogłem z Polski wywieźć, jadąc do Francji, $10. To było 10 bagietek z szynką i z serem na owe czasy, albo 5 bagietek i 5 piw, a znając mój ówczesny styl życia, to raczej 10 piw i 0 bagietek. Ale my byliśmy potwornie biedni, tak? Byliśmy potwornie biedni i zakompleksieni. I tutaj te echa z tym CPK, o, to dużo kosztuje nie budować i tak dalej, to też jest rezonans naszej biedy z lat 90. i naszych kompleksów, bo byliśmy straszliwie zakompleksieni i były ku temu podstawy. A wy jesteście już pokoleniem, których takich kompleksów nie ma. My mamy tutaj różnych 30-40-latków też u nas w organizacji i ja to widzę po prostu, że to dla niego tam, ja jakbym gdzieś tam w latach 98, ja bym na szczęście w tej Ameryce mieszkałem, to by tam wyleczyli z tych różnych tych, ale gdybym tak po PRL-u ktoś powiedział, że my tam gdzieś mamy we Francji coś tam gdzieś robić albo w jakimś innym kraju zachodnim, mówię, Chryste Panie, my? O Jezu Święty, ola Boga. Natomiast ja widzę, że ci młodzi, oni mają zero w ogóle jakichkolwiek kompleksów. Oni nie uważają.
Nawet, no, rzeczywiście tak po rozmowie z panem widzę, że pan to tak nakreślił, jak to rzeczywiście jest, bo ja czekałem trochę na tę rozmowę, bo chciałem to zrozumieć, bo byłem święcie przekonany, że rządzący celowo robią nam krzywdę i celowo starają się, żeby to Polska była skomplikowana, żebyśmy nie mogli iść do przodu, a tu jednak ten kontekst jest trochę inny, bo my jak, przynajmniej moi znajomi, którzy prowadzą większe firmy, a znam ich sporo, jak wyjeżdżamy za granicę, to my się łapiemy za granicą za głowę, co oni robią, tak? No we Włoszech, jak chcemy zaparkować i zapłacić kartą, to się okazuje, że nie można, biletomat nie działa, bramki na autostradach nie działają, hotele są tragiczne, no mówię o tych takich, no są też luksusowe, ale mówię o tych zwykłych takich 3-4-gwiazdkowych hotelach, to są tragiczne w porównaniu do polskich. Internet w Polsce jest jeden z szybszych w Europie, jakieś takie rzeczy, że no nawet na Orlenie można zapłacić, przyłożyć do dystrybutora telefon i zapłacić, jak jeżdżę motorem, nie muszę z niego w ogóle schodzić. To są takie rzeczy, które, czy w ogóle, że ten Orlen, jaki on by nie był, ja akurat lubię tą stację, jest co chwilę, a za granicą tych stacji nie ma, trzeba gdzieś zjeżdżać, odjeżdżać. Naprawdę w Polsce żyje się dobrze.
Jak tam za granicę Europy Zachodniej wjeżdża do Polski, jaka jest jakość tych stacji benzynowych, to od razu się rzuca w oczy.
To jest jakaś kompletna przepaść, więc rzeczywiście my mamy teraz takie poczucie, że chcielibyśmy robić biznes międzynarodowo, tylko ktoś nas specjalnie jeszcze tutaj gnębi i trzyma kulą za nogę, więc coraz więcej moich znajomych defaultowo wybiera prowadzenie biznesu, powiedzmy, w Stanach, czy ja też prowadzę firmę w Wielkiej Brytanii, zamiast prowadzić ją tutaj, no bo to się kompletnie mija z cenem i nie jesteśmy w stanie tych swoich celów zrealizować. No ale bardzo panu dziękuję za nakreślenie tego kontekstu, bo to tutaj chodziło, więc serdecznie dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Wszystkiego dobrego, szerokości.